Zaczynali się już z sobą kłócić, bo ojciec też potrafił odwzajemnić się matce, gdy przyparła go do ściany. Może nawet już rozważał, co jej powiedzieć, gdy ten przerwał im: przepraszam państwa, ale chciałbym jeszcze z synem. Nie musiałby pan mieć zaświadczenia. Przyjęlibyśmy pana bez egzaminu. Są zawsze te 2-3 miejsca na każdym wydziale, że wystarczy rekomendacja. Na historii, o ile pamiętam, również. Zresztą, gdyby nawet nie było, jakoś byśmy to załatwili. Moja już w tym głowa. Mamy swoich profesorów, docentów, asystentów. Historia też potrzebna, gdyby zdecydował się pan na historię. Na historii opiera się każda z epok, a już nasza szczególnie. Historia jest odpowiedzialna za stan umysłów, przekonań, zaangażowania. Nie można bowiem niczego zbudować, nie zmieniając historii. Groziłoby to rozpadem społeczeństwa, upadkiem moralności, wiary w przyszłość, którą zaczęliśmy budować. Zresztą wojna już zadała kłam dotychczasowej historii. Obnażyła jej wszystkie fałszerstwa. Dlatego musieliśmy wziąć historię w swoje ręce, nadać jej prawidłowy kierunek, który by prowadził do sprawiedliwszego świata. O takim świecie marzyły pokolenia. Za taki świat krew przelewały, gniły w więzieniach. I aż do dziś daremnie. Zimny, surowy dotychczas, ważący każde słowo, nim je wypowiedział, wydał mi się niepodobny do siebie. Roznamiętnił się. Jakby nie tyle historia, co jego własne słowa tak go porwały. Nie przypuszczałbym, że jest w nim tyle słów. Przemawiał do nas jakby do jakiejś sali pełnej ludzi. Matka słuchała z wytrzeszczonymi oczyma, ojciec ze spuszczoną głową, a z jego słów biła taka moc, że pomyślałem, czy nie jest przypadkiem sam profesorem historii, skoro tak potrafi tę historię przenicować, a nawet tchnęło mnie podejrzenie, że groźna to nauka. I straciłem pewność, iść na nią, czy nie iść. Czy może lepiej ponownie na etnografię. Wtem obniżył ton i powiedział, jak gdyby z odcieniem goryczy: za wolno się to wszystko zmienia. Konieczne jest przyspieszenie, gdyż historia gotowa nas minąć i zostawić daleko w tyle za światem. Widocznie zaschłą w ustach, bo ona zwróciła się do matki z prośbą: czy mogłaby pani zrobić mężowi jeszcze herbaty? Ależ naturalnie, wzięła matka jego filiżankę, a tak była przejęta, że gdy szła do kuchni, filiżanka drżała jej w ręce, podzwaniając o spodeczek. Na szczęście przyniosła już spokojnymi rękami, postawiła przed nim, podziękował. Chciała mu nawet nałożyć na talerzyk jeszcze kawałek topielca, ale również podziękował, że pyszny, lecz nie może więcej. Wypił od razu całą filiżankę, można by rzec duszkiem, jakby ogień go palił i chciał go ugasić. Może zrobić panu jeszcze jedną? Poproszę. Te pił już normalnymi łykami, po czym spokojnym, trochę przytłumionym głosem, zwracając wzrok w moją stronę, powiedział: będzie pan musiał tylko przejść okres próbny, niedługi, półroczny, chociaż niełatwy. Niektórzy nie wytrzymują, czasem bywają trudne sprawy, ale pan, jestem pewny, da sobie radę. Przyślemy panu płaszcz, to napisze, jakie są wstępne formalności. I pani kawę, dorzuciła ona. I pani kawę, powtórzył, kiwnąwszy głową ku matce. Dziękuję, uśmiechnęła się matka. I rodzynki, pomarańcze, migdały, zapamiętaj, ona. I rodzynki, pomarańcze, migdały, naturalnie. Gdybym w nawale pracy zapomniał, to ty bądź moją pamięcią. Przyślemy, przyślemy. Niech pani będzie spokojna. Znów spojrzał na matkę. I cytryny, ona. I cytryny. Twarz mu się ścięła, gdy musiał znów powtórzyć, bo najchętniej walnąłby pięścią w stół i krzyknął: i cytryny, bo inaczej. Upił jednakże łyk herbaty i rzekł głosem jeszcze z lekka przyduszonym: jeśli się pan zdecyduje, proszę krótko odpisać, że tak, nic więcej. Jeśli nie, proszę nie odpisywać, aby nie było śladu, że pan odmówił. Tak będzie lepiej. Ostatniego dnia, kiedy mieli odjeżdżać, zrezygnowali ze spaceru, mimo że pociąg odjeżdżał dopiero późnym popołudniem. A przecież dnia nie było, żeby się nie wybrali na te wały. Matka, która już powinna się przyzwyczaić do ich codziennych spacerów, za każdym razem, gdy wychodzili, nie kryła zdziwienia. Te zdziwienia matki musiały w nich wywoływać złość, lecz nie okazywali tego, a ona nawet czuła się w obowiązku każde takie ich wyjście usprawiedliwić przed matką. Męża tak tam ciągnie. Z początku, powiem pani, ja nie mogłam tego zrozumieć, a teraz, proszę mi wierzyć, żal mi będzie odjeżdżać, gdy sobie pomyślę, że nigdy już tam nie pójdziemy. Nie ma pani pojęcia, jak tam pięknie. Byłam, ale nie wydaje mi się. Ach, człowiek ma wrażenie, że świat nie ma końca. Szłoby się i szło. Nie asfalt, nie bruk ma pani pod nogami, lecz ziemię. I mąż tak się wyciszył. Czasem zdejmie buty i mnie każe zdjąć i idziemy boso. Kiedyś mnie pyta, i co czujesz? Gdy się już spakowali, ona spróbowała go jeszcze namówić, że do pociągu mają sporo czasu, mogliby się wybrać na ten ostatni pożegnalny spacer. A z kim chcesz się tam żegnać? Rzuciło schle. No z tymi wałami tak ci bliskimi. Bliskie miejsca to kula u nogi. Człowiek jest tam, gdzie jest, a nie gdzie był. Chodźmy na stację po bilety. Spędzili na tych wałach cały urlop. Dzień w dzień ciągnął tam i żonę, aż uległa jego przywiązaniu do tych wałów, a tu nagle jakby się nożem od nich odciął. Trudne to było do zrozumienia. Zwłaszcza, że gdy odwiedzał go kuzyn, a przeważnie z wódką, na wspominaniu, jak naprawiali te wały, spędzali każde spotkanie. Kuzyn był kowalem, ale przestał wtedy konie kuć, gdyż bardziej mu się opłacało narzędzia naprawiać, taczki, łopaty, kilofy, młoty, piły ostrzyć, a potem znów musiał wrócić do tej swojej psiej roboty, jak mówił, czyli kucia koni. W każdym razie z rozrzewnieniem malowali sobie tamte czasy, jakby zawdzięczali im swoją młodość. Powiem ci, trudno nieraz uwierzyć, że człowiek był wtedy taki młody, wzdychał kuzyn, nalewając kolejne kieliszki, na co ten, wznosząc kieliszek do ust, to do dna za naszą młodość. Nie wróci, ale wypić za nią nie zaszkodzi. Powiem ci, że gdyby się nie było młodym, nie dałoby się rady być i starym. Przypomnisz sobie i raźniej ci. A ile ty masz lat? No to tyle, co i ja. O, to jeszcze trochę przed nami. I czasy nam sprzyjają. Robota teraz czeka na ludzi. Nie ludzie na robotę. Zadań, co nie miara. Tylko włącz się. Chciej. Nie siedź, bo skapca nie jesz. Kto nie z nami, ten jak palec, że nie powiem czyj, bo nie wierzę. Inny kiedyś byłeś. Miałeś ogień w sobie. Pamiętam, jakżeś kiedyś mi powiedział, żeby tak wszystkie konie powyzdychały. Kuj i kuj. Co za życie. I nie będzie koni, gwarantuję ci. Co chciałbyś robić? A bo ja wiem, chyba nic. Tak, było kiedyś życie. Co niedziela zabawa, a jak zabawa, to i wódka. No, nie tylko. Nie będę mówił przy żonie, bo można sobie za dużo przypomnieć. No to zdrowie pani. Nie musicie mnie głaskać, wydała obruszona wargi. I tak swoje wiem. Gadajcie sobie, co chcecie. Wolę pójść porozmawiać z panią, niż was słuchać. I wyszła. Nie ma jej, ale wypijmy jeszcze za nią. Nalał kuzynowi, nalał sobie, wypili. Powiem ci, że mam wspaniałą żonę. Ze świecą takiej drugiej szukać. Przynajmniej z żoną szczęśliwie trafiłem. A to ci winszuję, bo wybrać żonę najtrudniejsza sprawa. Gdzie tam trudniejsze niż wybrać władzę? Władza i tak zawsze jest wybrana, nim wrzucisz kartkę. Pan, młody człowieku, nie słyszał. Powiedział, bo czasami zapraszali mnie, gdy nie byłem w pracy, a nie kosztowało ich to więcej niż kieliszek, dwa najwyżej. Nigdy zresztą wódka mi nie smakowała. Wolałem wino, nawet takie podłe, jakie wtedy było. Czasami zapraszali też ojca. My tak, po starej przyjaźni, no i przy wódeczce trochę więcej nam wolno. No, a ty, zwrócił się do kuzyna, masz żonę? Miałem. I co? Umarła. Współczuję. A wyobraź sobie, że wybrała mi żonę powódź. Przyszła w czas wojny taka powódź. Jak to przecież naprawiliśmy wtedy solidnie, podwyższyliśmy. ale przerwało, przelało, woda aż tu podeszła. Na taką powódź trzeba by wały do nieba i też nie wiadomo, czy by nie przerwało, przelało. Stacja kolejowa stała jak na wyspie. Pociągi przychodziły z tej czy z tej strony, to nie otwierali im semaforów, dopóki nie sprawdzili, czy nie podmyło torów. Latali kolejarze w tej nazad, kłuli szpikulcami ziemię, stukali młotkami w szyny, a ludzi się woziło na stację, ze stacji, łódkami. Przyjezdnych był nieraz pełny pociąg, a na odjezdne jeszcze pełniejszy, bo każdy wiózł z sobą mąkę, kaszę, fasolę, słoninę, co tylko udało się kupić. Miastom zawozili. To się obracało tyle razy, ile razy przychodził pociąg. Na takiej łódce zarobiłeś więcej, niż gdybyś od świtu do nocy konie kuł. Na jeden pociąg 3-4 razy jeździłem na stację i ze stacji. Łódek było niewiele, stały pod kapliczką. Pamiętasz tę kapliczkę z okiem Bożym pośrodku? Stała jakby na brzegu tej powodzi, bo aż pod nią woda doszła. Stoi, stoi, co miałaby nie stać? Mówili nawet ludzie, że to Pan Bóg zatrzymał powódź, nie dał jej dalej. Brednie mówisz? Może brednie, może nie brednie. Nie nam wyrokować. Pamiętasz, że miałem łódkę jeszcze przed wojną? Kupiłem po jednym rybaku, któremu się zmarło, za parę złotych. Zeschła się, naprawiłem, uszczelniłem. I na tej łódce któregoś dnia poznałem swoją przyszłą żonę. Zawoziłem na stację kilka osób, wszyscy z tobołami, a ona tylko z walizeczką. Niedużą, brązową, ale ciutka była jak piórko. Powiedziała, że da sobie radę, ale zaniosłem jej na stację. Pociąg stał pod semaforem chyba 3 godziny. Niech pan wraca, namawiała mnie. Nie, poczekam, aż pani wsiądzie. I tak od słowa do słowa, aż pociąg się wtoczył na stację. Wsiadła, podałem jej walizeczkę przez okno. Taki tłok był, że musiałem ją popychać przy wsiadaniu w drzwiach. A gdy pociąg ruszył, krzyknęła mi, że w takim razie jeszcze kiedyś przyjedzie. I jak drugi raz przyjechała, to już została. A wiesz, co w tej walizeczce miała? Mydło, ręcznik, szczoteczkę do zębów, pastę i tam takie babskie rzeczy. Dopiero po wojnie mi powiedziała, że w dnie tej walizeczki ukryte były jakieś tajne papiery. Gdyby ją złapali, nie miałbym żony. Powiem ci, że nie wierzyłem, że przyjedzie. Mijały dni, tygodnie, miesiące, powódź zeszła. Wychodziłem czasem na stację, gdy pociąg z tamtej strony przychodził, a tu nic, nie ma. Myślałem, może by się za inną obejrzeć, ale nie wiem, czy bym do dzisiaj jakąś znalazł, bo mi ona z myśli nie wychodziła. Aż tu nagle któregoś dnia jem obiad, a ona się zjawia. Obiecałam, że przyjadę i jestem. Nie żyła długo, nie zdążyła nawet dziecka urodzić, bo może by mi się chciało i konie dalej kuć. Stację było widać od nas z kuchni przez okno. To też, kiedy wyszli po te bilety, matka, odchyliwszy zasłonkę, dłuższą chwilę patrzyła za nimi, jakby upewniając się, czy już daleko zaszli. — Co ich śledzisz? — obruszyłem się. — Nie śledzę, tylko patrzę, czy idą na stację. Przecież powiedzieli, że na stację po bilety. Co kto mówi, nie zawadzi sprawdzić dla pewności. Popatrz teraz i ty. Ja pójdę zobaczyć, czy wszystko zabrali. Bo nieraz i zapomni się czegoś. I daj mi znać, jakby już wracali. Wyszła i niemal w tej samej chwili wróciła roztrzęsiona. Matko święta, a kogóż to my wzięliśmy pod nasz dach? Co się stało? A nawet ci nie powiem. I nie idź tam, broń cię, panie. Tak wziąć, kogo nie znasz. Diabli by i tego kuzyna, że przed wojną. A co mi i przed wojną? Ile to się ludzi nazmieniało od przed wojny. I to pielca im upiekłam. Mamili mi tylko oczy i ona taka słodziutka, kawę, rodzynki, pomarańcze, migdały, wszystko mi przyślą. I co tam jeszcze? A, cytryny! Nie chcę, żeby mi przysyłali i tego płaszcza dla ciebie nie chcę. Obejdziesz się bez płaszcza, aż się boję myśleć, co to będzie. Nic nie będzie, uspokój się, pojadą jak przyjechali. Jak to nic? Omal wrzasnęła na mnie. Nie słyszałam, co ojciec gadał, a i ten kuzyn cały. Jego babka i moja siostrzane siostry tylko były. A i ty niby nic nie mówiłeś, ale ciągnął z ciebie, ile się dało. Młodych potrzebują, nie mówił? Młodzi im mają coś zbudować, w coś uwierzyć i bez Boga. Chyba diabeł mnie podkusił, żeby upiec im tego topielca. Nie będę więcej piekła topielca. Muszę znaleźć jakiś inny placek. Pojadą do przejrze przepisy, może piernik. Lubisz chyba piernik? A ciekawam, przyślą czy nie przyślą?